pauza, cisza i łza.
To magia, teatr wyobraźni.
Opowieść o tym, że w każdą miłość wpisany jest lęk.
Reportaż jest sztuką po prostu.
Antologia polskiego reportażu radiowego pod redakcją Jana Smyka.
Jerzy Janicki oczywiście. Jagodziński Michał, Radio PIK Świętej Pamięci. No i królowa polskiego reportażu Janina Jankowska. Ale są też te małe nazwiska ludzi, którzy są pamiętani na przykład z jednego. I to też jest ciekawe, że to możemy w tej antologii znaleźć.
Kiedy wzięłam tę antologię do ręki, tak przepięknie wydaną, w bardzo ładnym etui, no i przede wszystkim wartością tej antologii są płyty DVD z 333 reportażami. Takiej publikacji jeszcze nie było.
Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie od lat, mówiąc, że no nie ma takiego zbioru. No i wreszcie to się ukazało.
Całą wiedzę sami o sobie, czyli my, reporterzyści radiowi, czerpaliśmy jak w czasach kamienia łupanego z przekazów ustnych o naszych poprzednikach, anegdotach z życia, zasługach czy wybitnych reportażach. Niektórych nazwisk zupełnie nie znamy i to, co mi się niezmiernie, uważam, że to jest największa też wartość, oprócz oczywiście całego tego alfabetycznego spisu poprzedników, to są te płyty i świetne jest to, że w dzisiejszych czasach na dwóch małych krążkach można zawrzeć setki reportaży.
Nasz Bór, witam serdecznie na dzisiejszym polowaniu.
Ja tam szefowa robię, no wie pani, dzisiaj bez szlaczku pytają, to jest młody.
To jest koperta.
Koperta.
To jest zegareczko.
Widzę, że miodzik mamy,
nie,
tak?
Nie,
tak.
Nie,
tak. Jakie tu są te miody?
To jest rozpuszczony.
Na dobrą sprawę to ta książka zaczęła się w 1977 roku, kiedy przyszedłem na etat do Polskiego Radia. Dlatego, że od pierwszego zetknięcia się z radiem siałem wokół zarazki reportażowe, żeby był on uprawiany. Co to jest? Dopytywałem się, śmiali się. To jeszcze reportaż, to jest. No wiadomo, jak tego się przychodzi, to każdy wtedy chciał być reportażystą. I tak właściwie ta książka powstawała cały czas. To jest postawienie przecinka, bo nie powiem, że kropki. No przede wszystkim trzeba było wszystkich spisać. Stworzyć listę, kto od początku radia ten reportaż tworzył. I co to jest reportaż?
Ja pozamykam drzwi wszystkie. Tam są komórki, tam jest telefon, a nie chcę się tak odcinać, bo już muszę jeszcze autoryzować różne rzeczy i usiąść. I w ogóle to zabierz. Tu usiądź, proszę bardzo. No to włącz.
Człowiek, który opowiada o sobie, a zwykle nagrywamy ludzi w momencie jakiegoś życiowego przełomu, kiedy swoje życie porządkują, kiedy stawiają sobie pytania zasadnicze o sens tego życia, śmierć, miłość. Wokół takich tematów zawsze się te reportaże obracają. W związku z czym to nie może być chłodna relacja, jak również nie można skończyć nagrania, zamknąć za sobą drzwi i powiedzieć, no właściwie już wszystko mam, wiem o tym człowieku bardzo dużo i o tym zapomnieć. Tak się nigdy nie dzieje. Myśli się o tym, analizuje, porównuje do własnych doświadczeń. W jakimś sensie przejmuje nawet język tych bohaterów, zaczynam używać podobnych sformułowań i to jest coś zupełnie fantastycznego. To znaczy z jednej strony powstaje ta bliskość, a z drugiej strony ta bliskość rodzi pewne obciążenia. No bo jeżeli ludzie powierzają nam swoje dramaty, to my to przeżywamy.
Wyobrażasz to sobie? Narazić własne swoje dzieci na śmierć po to, żeby ratować obcych ludzi? Kto z tych obecnych na sali zrobiłby to? Ja bym tego nie zrobiła, jeżeli w twoich błękitnych oczach jest pytanie. Czy ja bym to zrobiła? To się od razu odpowiadam. Nie, nie zrobiłabym tego. A ty byś zrobiła to? No to powiedz to głośniej. Głośniej.
Technika zmieniała się na naszych oczach. Byliśmy świadkami rewolucji technologicznej, dlatego że jeszcze pamiętam spotkanie z Ryszardem Kapuścińskim w Kazimierzu, który wracał ze swoich wypraw afrykańskich ostatnich i zapowiadał, że będzie wielka rewolucja technologiczna i wielka rewolucja, która dokona się w przekazie informacji. Nie wierzyliśmy w to za bardzo, nie wiedzieliśmy, bo jeszcze bólem było to, jak zdobyć solidny magnetofon do nagrań. To nagroda wielka było dostać Uchera do nagrania, podczas kiedy świat już zaczynał rejestrować dźwięk na innych nośnikach, kiedy byłem na jednym ze spotkań takich międzynarodowych, gdzie słuchaliśmy produkcji z całej Europy i ze świata. Dziwowałem się, w jaki sposób można zrobić tak idealnie realizację. Kiedy co do sekundy, gdzie chcesz, tam dźwięk wchodził. No bo reportaż radiowy to jest parę ścieżek dźwięku. To jest to, co my teraz mówimy na sucho. Umarł. Pod tym jeszcze jest jakiś dźwięk przestrzeni. Pod tym jeszcze jeden dźwięk.
Ale widać, że tutaj odradza się to wszystko, nie? Mhm,
tak. To jest tak jak z tą krainą. Wiele wsi zniknęło po akcji Wisła. I zniknęło w ogóle, zostały fundamenty. I teraz ludzie pomału wracają i na nowo odbudowują swoje domy. I ten cmentarz jest taki, taki podobny do historii tego kraju. To historii Łękowiny.
Chwała Boże, ja święcennom uczennika Maksyma, twoje że prostice.
Za dwa lata to już była epoka, kiedy zaczynałem organizować studio reportażu i dokumentu tu w Białymstoku. I pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to był taki reportaż On jest Łemkiem. Nikt nie wierzył, że to zostało zrobione wszystko od początku w technice cyfrowej, ba, plus wszystko zrealizowane na programie komputerowym.
Господи Иисусе Христе, Бог наш,
Niełatwo było ciąć na taśmach i nie chodzi o to, że jak już wycięliśmy oddech, to później musieliśmy go szukać gdzieś na podłodze, lecz o to, że tych taśm tak naprawdę nie było. Nie było też sklejek. Przychodziło się z takim workiem z pociętymi taśmami do naszego starszego kolegi, pana Poznańskiego. No i on w takim białym kitlu groźnym wzrokiem patrzył na ten worek, ważył go i jeśli nie było odpowiedniej ilości taśmy zużytej, nie dostaliśmy nowej taśmy. To fantastyczne móc składać programy, reportaże czy audycje muzyczne właśnie na wielośladzie, a wcześniej było to zarezerwowane właściwie tylko dla studiów muzycznych.
Tato, stawaj.
Bom.
Kto przyszedł, pani i pan.
Przepraszam bardzo, troszeczkę wypiłem. Przepraszam bardzo, będę rozmawiał tylko z panią.
To Marcin nie umiał, ja umiałam, bo chciała pomóc.
Tato!
Poszli miałeś być w przedszkolu.
Ale ty mi nie pozwoliłeś.
A teraz? To radio jest jeszcze inne, dlatego że wszystko zastępuje komórka. A prawdopodobnie skończy się na tym, że nie będziemy mieć żadnych magnetofonów, nic, tylko będziemy symbol jakiś wybierać swojego serwera rozgłośnianego. Tak jak ze mną w tej chwili rozmawiasz w studiu, to usiądziesz koło swojego rozmówcy, wybierzesz kod, mówisz, no to rozmawiamy. Przez telefon będziesz nagrywać, przyjdziesz do pracy czy w domu, siądziesz przy komputerze, znów piszesz hasło, dobierzesz się do dźwięku i będziesz montować. Tak świat się skurczył.
Znam tych osobiście, z którymi mogłam się spotkać po roku 84, kiedy trafiłam do redakcji reportaży w Polskim Radiu, którą kierował Adam Wielowiejski. Zawsze będę podkreślać, że nie tylko wspaniały reportażysta, klasyk reportażu, ale najlepszy mój szef, od którego się uczyłam, jak być szefem. Mam nadzieję, że udało mi się wiele od Adama nauczyć.
Dzień dobry, zostawiam wiadomość dla redaktor Ireny Piłatowskiej. Słyszała pani na pewno o panu Wiczyku z Sieradzkiego, który nie chciał zabić swojego psa i ma iść za to do więzienia. Proszę o pomoc, zebrałam dla tego pana pieniądze, jadę je zawieść i chciałabym, żeby pani pojechała ze mną. Musimy człowiekowi pomóc i jego psu. Zostawiam pani mój numer telefonu.
W Warto uczyć tych, którzy przejawiają zdolności. To bardzo szybciutko się daje wychwycić. Właśnie po sposobie słuchania choćby tego, co do nich się mówi, do tych młodych ludzi. I czy kiedy słuchają reportaży tych już gotowych, które proponuje im się, żeby słuchali, czy to wpływa na nich, że oni, można by to tak kolokwialnie powiedzieć, ledwie siedzą, tak czekają, żeby wziąć mikrofon do ręki i wyruszyć na jakieś swoje pierwsze nagrania. Pierwszym moim nauczycielem była Krystyna Melion, która zadała mi właśnie taką lekcję. Zanim cokolwiek będziesz robić, przesłuchaj, co jest w archiwach Polskiego Radia. I ta lekcja Krysi Melion to jest taka lekcja, którą ja zadaję zawsze młodym. Poza tym to jest taka szkoła dla reportażystów. Słuchanie, słuchanie, słuchanie. Trzeba nauczyć się, jak budować reportaż, jak budować dramaturgię, jak nagrywać, nawet jak trzymać mikrofon. Trzeba wiedzieć, jak tworzy się dramaturgię, żeby potem te zasady być może w twórczy sposób łamać. Tak też rozwija się polski reportaż. On się zmienia, ale warto poznać to, co było przede mną.
Mam jeszcze coś, pani Kasiu, co przywiozłam ze sobą. To taki szczególny podarunek. Jest to kaseta magnetofonowa z nagraną audycją, nie wiem z czyim głosem. Podejrzewam, że jest to redaktorka Radia Polskiego w Adelaidzie. Jest to podarunek Johna dla mojej mamy.
Mam nadzieję, że to zadziała. To jest włączenie.
W ubiegłym roku zmarła Dorota Schratz Olgate.
Podobnie jak Kapuściński, a Kapuściński powtarza to za filozofem Emanuelem Levinasem, spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejszym wydarzeniem. Z tego spotkania mamy wynieść coś dobrego i to dobro przekazać dalej. Dlatego reportaż jest sposobem opowiadania o tym, co w człowieku piękne, o tym, jak podnosić się po upadku, jak nie tracić nadziei, jak odnaleźć światło. Nawet u mnie w redakcji spieramy się o takie spojrzenie na reportaż, czy zawsze można odnaleźć tę smugę światła w czyimś losie. W każdej historii próbuję odnaleźć jakąś uniwersalną prawdę. I kiedy przyjeżdżam do radia z nagrania, mając na moim rejestratorze kilkanaście godzin dźwięku, różnych rozmów, to zaczynam od końca. W tym sensie reportaż to tworzenie skondensowanego obrazu świata, tak aby historia nieznajomego człowieka stała się niezwykle bliska temu, kto słucha.
Sprawa wyszła w czerwcu. Ja najpierw to tak mnie tknęło. Pojechaliśmy do Szczebrzeszyna, do księgarni. Chciała kupić książki dzieciom na nagrody. Żona była nauczycielką. I poszła do księgarni, a ja tak naprzeciwko księgarni i ja w lusterku widziałem drzwi tej księgarni. I tak siedzę i tak się patrzę. No widzę drzwi, tam ludzie wchodzą, wychodzą. I patrzę na raz, żona wyleciała i poleciała tam gdzieś z tyłu na zaplecze za księgarni. Co się stało? Ale zaraz wróciła tam za jakieś minutę, dwie, ja wyszedłem. Co się stało? Nic. Tak mi niedobrze, tak tutaj zwróciło ze mnie. A mnie tak, wie pani, tknęło coś. Coś mnie tknęło. Zacząłem liczyć, ile to ona ma lat, ile ja mam lat. No i to potem wyszło, że tak. Nikt się nie spodziewał w tym wieku. Ja 51, ona 43.
Zdarza się, że idę radiowym korytarzem i przez głośniki zawieszone na ścianach słyszę jakiś strzęp informacji i w głowie zapala się czerwone światło, że za tą informacją kryje się coś więcej, że to jest opowieść. W w której zawarty jest konflikt. Bo to jest chyba takie bardzo ważne kryterium doboru tematu. Właściwie od początku towarzyszy mi taka intuicja reporterska. Chyba jeszcze nigdy się nie zawiodłam. Czasem musiałam zrezygnować, bo w grę wchodziło przekroczenie jakiejś granicy etycznej. Ale wtedy to był mój wybór, żeby nie kontynuować pracy. Natomiast jadąc na miejsce do mojego bohatera, do mojego rozmówcy, chyba nigdy się nie rozczarowałam.
Bardzo często trzeba rozmówcę prowokować pytaniem bardzo prostym. Dlaczego? Czy pan, pani może powtórzyć, bo nie zrozumiałem? Jeśli to się parę razy zrobi, to może być również koniec nagrania, bo rozmówca może się zdenerwować, pomyśli, iż idiota przyszedł do mnie, wszystko co ja mówię, to nic nie rozumie. Ale musi być bardzo dużo cierpliwości, a szczególnie przy tych nagraniach, które robimy dokumentalnych. Dać człowiekowi trzeba z jednej strony stworzyć warunki i klimat do rozmowy, zdobyć jego zaufanie, a później maksymalnie z niego wyciągnąć.
Kolejny etap, który ja uwielbiam, czyli montaż. Siadam przed komputerem i tak naprawdę wszystko zależy ode mnie. Jak przedstawię tę historię, jak pokażę ludzi, których poznałam, jak to wszystko skonstruuję, to jest dla mnie taki film bez obrazu. Ja jestem i montażystą, i scenarzystą, i reżyserem. Czasami jestem też aktorem w reportażu, bo opowiadam historię, czy jestem narratorem, prowadzę tych moich bohaterów od miejsca do miejsca. I to wszystko zawiera się w tym reportażu radiowym. No i jest jeszcze ten taki moment, który ja no chyba mogę powiedzieć, że kocham. I jak już wszystko zrobię, to siadam sobie wygodnie w fotelu, albo niewygodnie i słucham. Słucham. Później skracam, później znowu słucham, później dodaję, później wyrzucam, później słucham. Później jestem bardzo niezadowolona, później jestem mniej niezadowolona, a zazwyczaj na końcu czuję taki niedosyt. I jak czuję taki niedosyt, to wiem, że no, to chyba była dobra robota.
To nie było moje, proszę panią, to było mi podarowane do pilnowania w moim domu. Ot, takie miałam poczucie, bo ona mi powiedziała, nas zlikwidują, ale chciałabym, żeby ten pamiętnik został. Jak myślisz? Wojna mnie wychowała do wielu przykrych rzeczy i tego, także no było niedobrze, ale trudno. Trzeba w życiu przeżyć wszystko. Ja na przykład z tego życia wyniosłam jedno. Liczy się człowiek. Jaka religia, jaka narodowość? Dla mnie liczy się człowiek tylko.
Reportażysta to jest taki człowiek na pograniczu poeta a dokumentalista. Musi rzetelnie fakty dokumentować, a z drugiej strony ma w głowie tak, że mu się chce jeszcze ten fakt jakoś ubarwić, pokazać od tyłu. Reportaż jest sztuką po prostu.
Żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej są uczeni, aby radzić sobie w warunkach zagrożenia życia i zdrowia?
Jest to element standardowego szkolenia.
Więc jego zachowanie, kiedy wziął prawnika i starał się dochodzić swoich praw, nie można postrzegać w takich kategoriach?
Co innego jest ratowanie siebie, a co innego usiłowanie pogrążania wszystkich innych wokół siebie.
Ale na czym miałoby to pogrążenie polegać?
Jeżeli ratownik medyczny wykonał badanie.
Badanie palpacyjne nie jest wystarczającym badaniem w momencie, kiedy może istnieć podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa.
Ale ratownik nie rozmawiał tylko tuż po lądowaniu z żołnierzem.
Dowódca 3 mi udzielił wsparcia. Przez te dni, które byłem na zwolnieniu lekarskim do stycznia, nikt do mnie nie zadzwonił z pracy.
Brygada. Bartoś!
Miałam różne załamania. Czasem, szczególnie po reportażach śledczych, mówiłam nigdy więcej. Jestem wykończona, wyczerpana emocjonalnie. Oczywiście różne są tematy. To wszystko zależy od tego, kogo spotkamy na naszej drodze, jaki temat do realizacji podejmiemy. No ale proszę wyobrazić sobie taką sytuację, że ktoś pisze maila do radia, prosi o pomoc, opisuje swoją sytuację. My odpisujemy albo oddzwaniamy. Ten ktoś zaprasza nas do swojego domu. My przychodzimy, przecież nie znamy tego człowieka, nie wiemy, co nas tam w środku czeka. On zaczyna opowiadać swoją historię. Trudno zdystansować się od takiej sytuacji. Reportaż jest bardzo ważną i niestety w mojej ocenie ginącą formą dziennikarską. Dlaczego ginącą? Podam przykład chociażby z mojego ogródka krakowskiego. Studenci, kiedy słyszą reportaże, które im puszczam, ponad połowa osób mówi, nie chcemy się tym zajmować. Pytam, dlaczego? Przecież przed chwilą byliście poruszeni, chwaliliście, mieliście tyle pytań, byliście zachwyceni tą pracą dziennikarską, tym efektem. I słyszę odpowiedzi, ale to jest zbyt trudne.
Wypijemy, to lepiej by się rozbawiało, wie pan.
Pełne?
Pełne, tak. Dobre piwo. Około 8 mnie, wie pan. Dopiero co z Augustowo wróciłem na inny ośrodek tutaj. I dobrze, o dziewczynki ładne, wie panu. Proszę. Podoba się. Podoba się, nie wie pan. Na tym ośrodku oczywiście dziewczyny, tak. Młode koło oczywiście.
Trzeba być w nagranie ogromnie zaangażowanym. Bardzo emocjonalny stosunek do tej materii jest rzeczą kluczową.
Jeden z twórców powiadał, że jeżeli po wysłuchaniu twojego reportażu, twojej audycji, bo w końcu każdy reportaż jest audycją, ale nie każda audycja jest reportażem. Ja nie zapłaczę, nie zaśmieję się, ba, niczego nowego się nie dowiem, to ja straciłem czas. I tej maksymy zawsze starałem się słuchać. I tak samo przekazywałem dla tych, którzy ze mną współpracowali. Chyba ja myślę, że z powodzeniem, dlatego że Białostocka Szkoła Reportażu potrafiła wykreować tak zwany teatr naturalny. No ale co, trzeba było dalej tym jechać? Trzeba było znaleźć formę taką, z którą można będzie pokazać się na różnych imprezach krajowych, europejskich, światowych. Zaczęliśmy to robić z grupą młodych ludzi i z powodzeniem byliśmy na tych imprezach. Tylko że przy takim czymś, kiedy organizuje się takie studio, to trzeba liczyć się z tym, że ten, który organizuje i to wszystko robi, no to musi troszkę twórczo zejść na drugi plan. Zadbać o to, żeby mieć w redakcji nazwiska.
Co pan zrobił?
No jak, co? No z asfaltu zbieram glinę, no i zaraz będzie polewać, bo prawdopodobnie ma być ten jutro.
No i co, i kazali panu sprzątać?
No solty.
Kazał?
No pewnie, żeby to czysty asfalt był.
Co tak dzisiaj jeżdżą?
No nie wiem, jak w Warszawie, nie?
A ile tu domów jest we wsi?
132.
Chociaż z wioski jestem, ale chcę, żeby elegancko wyglądać, tak jak z miasta.
No nie wszystkie rozgłosie mają redakcje reportażu i mają te tradycje, a ja uważam, że to bardzo ważne. Redakcja reportażu, nawet najmniejsza, jest kontynuacją, jest ciągłością. Nam się w Polskim Radiu Białystok szczęśliwie udało absolutnie tę ciągłość zapewnić. I to jest sztuka, w której bez tej relacji mistrz-uczeń trudno jest coś osiągnąć. Mam nadzieję, że ktoś kiedyś powie o mnie, że się ode mnie czegoś nauczył. Choć nie jest to wdzięczna praca. Ja cały czas jeszcze mam w sobie potencjał do tworzenia własnych rzeczy i czasami pogodzenie obu tych spraw jest trudne, no ale oczywiście możliwe.
A Borys pamięta mnie czy nie?
Pamiętam.
Ja tu nocowałem.
No właśnie. O. Jak ojciec żył.
Jak ojciec żył, oczywiście.
To jeszcze za pamięci ojca.
A Borys się nie ożenił?
Ale już, nie ma czasu.
Za biedny był.
Za biedny, właśnie.
A Borys nie pamięta chyba.
Nie pamięta. Kiedyś pamięta, ale z czasem wyleciało.
Zbliżamy
zbliżamy się do końca naszego nagrania i chciałabym cię zapytać jeszcze o to, kiedy pracowałeś nad tą książką, to czy wracałeś do tych reportaży? One ciągle wywoływały w tobie jakieś emocje.
Do swoich może nie, chociaż wraca się, ale do wielu nagrań wracałem, że tak powiem, po raz pierwszy. Ja ich nie znałem. No, wszystkie reportaże, które tutaj są, no i wszystkie słowa, które napisałem, to są moje słowa, tylko napisane słowami moich kolegów i koleżanek, którzy tu się znaleźli, ale wybór utworów to jest mój wybór. Celowo wybierałem te, a nie inne rzeczy. Niektóre, a jest ich przecież tutaj bardzo dużo, mogą być kontrowersyjne, ale w archiwach Polskiego Radia jest niezmierzona ilość historii, zdarzeń zapisanych i chciałem poprzez te audycje, które tutaj umieściłem, w pewnym sensie pokazać 100 lat polskiej historii, dlatego że w tych audycjach jest zapisana historia, prawdziwa historia. Dobry reportaż radiowy w żaden sposób nie da się przepisać. Nie ma siły. No bo jak przepisać dźwięk? Jak przepisać oddech? Można go nazwać, ale przepisać nie. Sztuka jest niedefiniowalna. Tak samo wydaje mi się, że reportażysta jest niedefiniowalny. Jest to literatura faktu, tyle że pisana
dźwiękiem.
Sama to powiedziałaś.
Był to reportaż Doroty Sokołowskiej Pauza, cisza i łza. O reportażu mówili Irena Piłatowska, mądry, Anna Sekudewicz, Ewa Szkurłat, Agnieszka Czarkowska, Ewelina Kosałka-Pasja, Katarzyna Michalak, Adrian Chimiak oraz Jan Smyk. Wykorzystano fragmenty wybranych audycji z antologii Polskiego Reportażu Radiowego pod redakcją Jana Smyka.